Zmartwychwstanie jako fakt historyczny. Pierwszy temat, który chcielibyśmy poruszyć, lepiej jak jest otwarte, czy jak jest zasłonięte? Dobrze, niech będzie tak, jak jest. Pierwszy temat, który dzisiaj poruszymy, jest to, tak jak wspomniałem, zmartwychwstanie jako fakt historyczny. I Łukasz powiedział, że w zasadzie mało się mówi na temat zmartwychwstania, bo jest to dla nas rzecz oczywista. Jest to troszeczkę fakt, że być może wiele nie mówimy na ten temat. Ale też warto zauważyć też to, że generalnie w ogóle mało się mówi na temat zmartwychwstania. Niedawno mieliśmy Święto Zmarłych. Nie wiem jak wam, ale mi się to kojarzy święto właśnie ze zmarłymi, ewentualnie wspominaniem ludzi, którzy zmarli, wiarą większości osób w to, że wraz ze śmiercią poszli oni do nieba. Co ciekawe, mało osób teraz wierzy w to, że kogoś spotkało piekło, także nawet jak najgorszy grzesznik jest chowany na cmentarzu, to mówi się, że ten grzesznik poszedł do nieba. W zasadzie zarówno w kościołach, w większości kościołów protestanckich, jak i w kościele rzymskokatolickim mało zwraca się uwagę na zmartwychwstanie. Częściej się mówi, jeżeli już nawet ktoś jest taką osobą naprawdę wierzącą, to mówi się, że jeżeli ktoś był wierny, no to odszedł od Pana, odszedł do Pana, natomiast zmartwychwstanie jest traktowane troszeczkę po macoszemu. Natomiast Biblia wręcz przeciwnie. Zmartwychwstanie traktuje jako coś pierwszoplanowego, jako coś najważniejszego. Łukasz wspomniał na ten werset, ja go też jeszcze przeczytam. Pierwszy list do Koryntian 15:32. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, nie, tego chyba nie wspomniał akurat. Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Takie było stanowisko pierwszych chrześcijan. Gdyby nie zmartwychwstanie, to tak naprawdę można było czynić wszystko to, co człowiek chce. Bo żadnej nadziei nie było. Ta nadzieja, nadzieja zmartwychwstania w zasadzie towarzyszyła ludzkości od samego początku. Na początku była troszeczkę zawoalowana. Już wtedy, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, Bóg powiedział o pierwszej nadziei, o tym, że ktoś powstanie i ktoś też zniszczy tego, który doprowadził ludzi do grzechu. Ta nadzieja była od początku i wiara w to, że coś w życiu człowieka się zmieni. Że ta kara, którą dał Bóg człowiekowi, w pewnym momencie nastąpi odwrócenie. Pięknie o tym pisał Hiob. Już kiedyś czytałem ten werset z przekładu Biblii Tysiąclecia. Jest to fragment, który nieodmiernie jak czytam, to bardzo mnie wzrusza i porusza. 19 rozdział, werset od 25 do 27. Hiob napisał, lecz ja wiem, wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem mieszczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczy. To właśnie ja go zobaczę, moje oczy ujrzą. Nie kto inny, moje nerki już mdleją z tęsknoty. Szczególnie ten ostatni fragment jest taki poruszający. Hiob cierpiący mówi, że jego nerki już mdleją z tęsknoty. Na ten dzień, dzień zmartwychwstania, bo właśnie o zmartwychwstaniu Hiob pisał. Tak było w czasach Hioba. W czasach Pana Jezusa również była powszechna wiara wśród Żydów w zmartwychwstanie. Pan Jezus powiedział, nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Wszyscy, którzy są w grobach. I wstaną ci, co dobrze czynili, na zmartwychwstanie życia. A ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie sąd. Nie na zmartwychwstanie potępienia, jak niektóre przekłady oddają, ale właśnie na zmartwychwstanie sądu. Ale skąd wiem tak naprawdę, że ta nadzieja zmartwychwstania jest prawdą, że jest prawdziwa, że jest rzeczywista? Skąd wiemy, że Biblia mówi prawdę? Odpowiedź jest taka, że wiemy, ponieważ jedno zmartwychwstanie już się dokonało. 2,5 tysiąca lat temu mniej więcej jeden z wielkich proroków, prorok Izajasz pisał takie słowa, ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złożysz swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Izajasz pisał o Mesjaszu, o Panu Jezusie. Co ciekawe, stwierdził, że gdy złoży swoje życie w ofierze, będzie żył długo. Pozorny paradoks. Nie ma możliwości wytłumaczenia tego inaczej, jak tylko to, że Mesjasz najpierw miał złożyć życie w ofierze, a potem miał zmartwychwstać, potem miał żyć długo. Również prorok Daniel, bodajże w 9 rozdziale, mówi o tym, że pomazaniec będzie zabity, ale nic mu tu nie zaszkodzi. Też jest nauka taka pośrednia o zmartwychwstaniu. Mowa o zmartwychwstaniu Mesjasza. I całe chrześcijaństwo, tak jak wspomniał też Łukasz, oparte jest na tej nauce i oparte jest na tej nadziei. Nadziei zmartwychwstania. My jesteśmy też tymi, którzy w to uwierzymy, że kiedyś, 2000 lat temu, Pan Jezus umarł i Pan Jezus zmartwychwstał. I to jest ciekawe, że większość z nas, która w to uwierzyła, nie wiem, jak było w waszym przypadku, ale w moim tak było. I w większości ludzi, którzy się nawracali, którzy nie tyle się wychowali jako chrześcijanie, ale którzy się nawracali, było to tak, że w pewnym momencie Boże Słowo ich dotknęło. I tak naprawdę, przynajmniej ja nie potrzebowałem żadnego argumentu intelektualnego, że to, co w Biblii jest napisane, jest faktycznie prawdą. Nikt mi nie musiał udowadniać w to, że tego, że Jezus kiedyś żył, że Biblia jest prawdziwa, że kiedyś umarł i że kiedyś zmartwychwstał. To było tak potężne i tak silne i tak prawdziwe, że nie było sposób się temu oprzeć. Tak było w moim przypadku i wydaje mi się, że w przypadku większości ludzi, a przynajmniej w części ludzi było dokładnie tak samo. Pytania dopiero intelektualne się zaczęły później, ale na początku tak nie było. Ale nie jest to regułą, bo niektórzy ludzie nawracali się troszeczkę inaczej. Nawracali się tak, że najpierw opowiadano im Ewangelię, a oni mówili, no dobrze, może to jest prawda, ale skąd to ja mam wiedzieć, że to rzeczywiście jest prawda? I zaczęli zastanawiać się nad tym, jakie są argumenty, jakie są dowody intelektualne na to, że to, co mi się mówi, jest prawdą, a nie jakąś zmyśloną fikcją. Ciekawa rzecz, że spośród tych, którzy tak intelektualnie podchodzili do tej sprawy, duża część ludzi nawróciła się dlatego, że uwierzyła w zmartwychwstanie Jezusa. Rzeczą, która ich przekonała do tego, że to, co słyszą, jest rzeczywiście prawdą, był fakt zmartwychwstania Pana Jezusa. Zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co wiadomo na temat zmartwychwstania Mesjasza, jest prawdą, czy też fikcją. Pewnego razu, kiedy jeden z apologetów chrześcijaństwa, nazywa się Josh McDowell, być może niektórzy z was słyszeli to nazwisko, rozmawiał na jednym z uniwersytetów na temat właśnie zmartwychwstania. Przedstawiał argumenty, logiczne i historyczne argumenty, mające dowodzić zmartwychwstania. Spotkał się z profesorem, niewierzącym profesorem, który wiele rzeczy podważał. I w momencie, kiedy ten profesor podważał to, co McDowell mówił, jeden z uczniów zabrał głos i powiedział, no dobrze, profesorze, ale co tak naprawdę stało się tego niedzielnego ranka? I ciekawe było to, że ten profesor nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Zaprzeczyć potrafił, ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, co stało się tego niedzielnego poranka, jeżeli zmartwychwstania nie było. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli sobie argumenty, jakie padają ze strony tych osób, które zaprzeczają zmartwychwstaniu i żebyśmy zastanowili się, czy te argumenty rzeczywiście są argumentami przekonującymi. Co stało się tamtego niedzielnego poranka? Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to jakie są możliwości? Co mogło się wówczas stać? Przez ludzi niewierzących udzielane są 4 odpowiedzi. W zasadzie tak naprawdę więcej odpowiedzi nie ma, są tylko te 4. Pierwsza z nich, bardzo popularna do pewnego momentu, jest to teoria, która w ogóle podważa to, że że Pan Jezus istniał. Jeden z takich bardzo znanych uczonych żyjących na przełomie XIX i XX wieku, filozof i uczony, nazywał się Bertrand Russell, może słyszeliście, Bertrand Russell, napisał takie słowa: historycznie jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy Chrystus w ogóle kiedyś żył. A jeżeli żył, to i tak brakuje nam o nim wszelkich wiadomości. Napisał to na przełomie XIX i XX wieku. I rzeczywiście do pewnego momentu te jego słowa można było traktować poważnie. Dlatego, że kiedy zaczął się wiek XIX, tak naprawdę argumentów za historycznością tego, co stało się w pierwszym wieku, nie było wcale tak dużo. Będę jeszcze mówił o sprawach świeckich i innych, ale nawet jeśli chodzi o takie argumenty chrześcijańskie, no to powiem tak, manuskrypty, na których się opierano, to był wiek 8, 9, 10, 11. Z kilkaset lat po śmierci Pana Jezusa. I na to zwracali uwagę właśnie zwolennicy tej teorii. Mówili, całą historię z Jezusem, całą historię z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem po prostu sobie wymyślono. Ona powstała kilkaset lat po śmierci, rzekomej śmierci Jezusa. Ale kiedy nastał wiek XIX, zaczęły być odkrywane pewne rzeczy. Najpierw odkryto manuskrypt synaicki, watykański bodajże. I to już był IV wiek naszej ery. Potem odkryto jeszcze inne fragmenty Nowego Testamentu. Takie dwa rękopisy, o których chciałem tylko nadmienić. Manuskrypt Relanda. To jest około 130 rok naszej ery. A więc 30 lat od śmierci apostoła Jana, mniej więcej. To już nie jest kilkaset lat. To już są lata, które się zazębiają jeszcze z życiem apostoła. Manuskrypt Chester Betty, 155 rok naszej ery, czyli 50 lat. Jeden i drugi manuskrypt zawierają, co ciekawe, Ewangelię Jana. Ten pierwszy mniejsze fragmenty, a ten drugi większość Ewangelii Jana. A więc już sięgnęliśmy do początków drugiego wieku, które dają świadectwa o tym, że rzeczywiście Pan Jezus żył i coś takiego, co opisuje Nowy Testament, miało miejsce. Dzisiaj znanych jest 25 tysięcy manuskryptów Nowego Testamentu. 25 tysięcy manuskryptów. To jest największa literatura, która potwierdza jakiekolwiek dzieło historyczne. Na drugim miejscu jest Iliada Homera, i ona ma 643 manuskrypty. Więc zobaczcie, jaka różnica. 25 tysięcy i 643. A Iliady Homera nikt nie, w jakiś sposób nie neguje. Nie zaprzecza temu, że powstała ona faktycznie spod pióra Homera. Odkryto wczesne przykłady na różnego rodzaju języki. Między innymi Peszita. To był drugi wiek naszej ery. Jest też bardzo wczesne. Bardzo głośne zrobiły się świadectwa ojców Kościoła. Łukasz kiedyś wspominał o Ignacym. Ignacy żył na przełomie pierwszego i drugiego wieku. To była końcówka nawet pierwszego wieku. Już były świadectwa o Jezusie. Papiasz, uczeń apostoła Jana. Też są fragmenty jego wypowiedzi. Polikarp, z kolei uczeń papiasza. To wszystko to jest przełom pierwszego i drugiego wieku. Także znowu czasy, w których apostoł Jan jeszcze żyje. Potem Justyn Męczennik, początek drugiego wieku, masa ojców Kościoła, która była na przełomie drugiego i trzeciego wieku. Tak więc ta ciągłość jest praktycznie rzecz biorąc od końca pierwszego wieku świadectw tego, że kiedyś żył Jezus, kiedyś umarł Jezus i kiedyś Jezus zmartwychwstał. Ale ktoś mógł powiedzieć, no dobrze, są to świadectwa tylko chrześcijańskie, trudno je traktować jak coś wiarygodnego. Bo wiadomo, że każdy w swojej własnej sprawie no, w jakiś sposób by tam świadczył. Okazuje się, że nie tylko są świadectwa chrześcijańskie, które potwierdzają to, że Pan Jezus istniał. Jeden z bardzo znanych historyków, Tacyt, żył w latach 55-120. 55-120, więc też jak to pisał, to był koniec pierwszego wieku. Napisał takie słowa. Przedstawił Neron winowajców i dotknął najbardziej wyszukanymi kaźniami tych, których znienawidzono dla ich sromot, a których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Pilata. A przetłumiony na razie zgubny zabobon znów wybuchnął. Nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy. Świadectwo człowieka, który kompletnie z chrześcijanami nie miał nic wspólnego, a jednak napisał świadectwo o tym, że Chrystus rzeczywiście żył i chrześcijanie w jego czasach faktycznie istnieli. Co ciekawe, Tacyt napisał to pod koniec pierwszego wieku, ale od pierwszego wieku w ogóle nie było żadnych świadectw o tym, że istniał ktoś taki jak Poncjusz Piłat. I na tej podstawie oczywiście, między innymi, wielu uczonych mówiło, Ewangelie napisały nonsensy, a Tacyt mógł być w jakiś sposób tam zmanipulowany. I dopiero w 1961 roku odkryto zupełnie niezależne świadectwa, które mówią o tym, że faktycznie wówczas, w czasach Pana Jezusa, Piłat, Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. Także zobaczcie, prawie 2000 lat Bóg czekał z tym świadectwem po to, żeby potwierdzić, że to, co napisał w swoim słowie, jest prawdą. Warto czekać czasami. Oprócz Tacyta nie będę już cytował następnych historyków, którzy stwierdzali to, że Chrystus faktycznie żył w tamtych czasach. Był Swetoniusz, podobne lata, 69-130, Pliniusz Młodszy, 112 rok, Lukian Samosaty, pierwsza połowa II wieku. No i Józef Flawiusz, to świadectwo nie jest do końca wiarygodne, więc to trzeba ze znakiem zapytania rzeczywiście przyjmować. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie świadectwa, o których mówiłem wcześniej, świadectwa świeckie, też są dowodem na to, że to nie jest jakaś zmyślona bajka. Wreszcie świadectwa Żydów. Ciekawą rzeczą jest to, że Żydzi nigdzie w swoich dziełach polemizujących z chrześcijanami nie twierdzili tego, że to w ogóle nie miało miejsca, że to była nieprawda, że chrześcijanie to sobie wymyślili. Wręcz przeciwnie, jeżeli są o Jezusie wzmianki w Talmudzie, to są to wzmianki mówiące, że faktycznie ktoś taki żył, tylko oczywiście Żydzi przedstawiają to ze swojego punktu widzenia. Że był grzesznikiem, że zabito go w Wigilię Paschy, że był synem rzymskiego żołnierza i tak dalej, i tak dalej. Ale nie podważają samego faktu tego, że Jezus kiedyś żył na ich ziemi i że poniósł śmierć. Tak więc podsumowując, ta pierwsza teoria o niehistoryczności Jezusa była popularna faktycznie do pewnego czasu, ale dzisiaj tak naprawdę niewiele osób ją podtrzymuje i osoby, które wypowiadają się w ten sposób, że nie wiadomo, czy Pan Jezus rzeczywiście istniał, w rzeczywistości są niedoinformowane, tak to trzeba powiedzieć, ponieważ żaden szanujący się uczony nie kwestionuje tego faktu. Tyle pierwsza teoria. Pierwsza teoria, która mówi, że to wszystko było bajką i wszystko było wymyślone. No dobrze, ale ktoś może powiedzieć, w porządku, istniał ktoś taki jak Jezus, istnieli jego uczniowie, ale niekoniecznie ten ktoś faktycznie zmartwychwstał. Druga teoria mówi, że uczniowie kłamali, że Jezus żył, ale został zabity, a w związku z tym, że im było nie w smak to, że został zabity, i trzeba było w jakiś sposób ratować swoją wiarę i swoje nauczanie, więc wymyślili sobie to, że Jezus faktycznie zmartwychwstał i zaczęli opowiadać to wszystkim naokoło. No i tak to się rozpoczęło. Brzmi to wiarygodnie? Powiem szczerze, że mnie to nie przekonuje. Chyba wydaje mi się, że najsłabsza z teorii. Dlatego, że wyobraźcie sobie, jaka by była reakcja Żydów, gdyby to było kłamstwo. Przychodzą uczniowie, powiedzmy, Jezus zmartwychwstał w niedzielę, oni w poniedziałek przychodzą, mówią, zmartwychwstał do Żydów. A Żydzi mówią, co? No to zapraszamy, tutaj jest grób, proszę bardzo, zobaczcie, tu leży ciało Pana Jezusa, możecie je pooglądać. Jak zmartwychwstał, skoro jest tutaj jego ciało? Ale ciekawe, że nic takiego nie miało miejsca. Mówiłem już wcześniej, Żydzi nigdzie nie zaprzeczyli temu, że Jezus żył, Mało tego, nigdzie w swoich pismach, nawet późniejszych, w pismach, które polemizowały z chrześcijanami, nie zaprzeczyli temu, że grób był pusty. Nigdzie nie napisali, to było jedno wielkie kłamstwo i oszustwo, ponieważ oni głosili, że Jezus zmartwychwstał, a my ich przyprowadziliśmy do grobu, pokazaliśmy ciało i w związku z tym obaliliśmy wszelkie ich argumenty. Nigdzie Żydzi nie podają takiego argumentu. Ciekawe. Druga rzecz. Gdyby uczniowie faktycznie skłamali, gdyby to wymyślili, czy w ogóle głosiliby Ewangelię w Jerozolimie? Jeżeli człowiek coś sobie wymyśla i wie, że to jest nieprawdą i wie, że tutaj żyją ludzie, którzy w każdej chwili by mogli pójść do grobu i zobaczyć, że to ciało jest, a chciałby podtrzymać tą naukę, to co robi? Jadę 200 kilometrów od tego miejsca, bo tam nie ma świadków, nikt tego nie widział i mówię, słuchajcie, zdarzyło się to, to, to i to. Nikt nie jest w stanie tego sprawdzić. W związku z tym to kłamstwo w jakiś sposób tam ma podstawy ku temu, żeby w nie wierzyć. Ale co robią uczniowie? Zgromadzają się w dniu Pięćdziesiątnicy. Gdzie? W Jerozolimie. Mało tego. Pierwsze kazanie po dniu Pięćdziesiątnicy. Ile osób się nawraca? 3000. Drugie kazanie, wtedy, kiedy jest uzdrowienie w świątyni, ile osób się nawraca? Tak, do 5000 wzrosła liczba wierzących. Czy gdyby uczniowie kłamali i ciało pozostało w grobie, czy ci ludzie by się nawrócili w Jerozolimie, będąc tak blisko tego kłamstwa, które podobno miało miejsce, to parę dni wcześniej? Serdecznie wątpię. Czy apostoł Paweł by się w takim przypadku nawrócił, skoro był człowiekiem, który prześladował Kościół? Czy gdyby grób faktycznie nie był pusty, czy gdyby było w nim ciało, człowiek, który był wychowany u stóp Gamaliela, prawdopodobnie jeden z największych umysłów tamtych czasów, nie wiedziałby o tym, że była to po prostu jedna zwykła fałszywka, a jednak się nawrócił? Czy rodzina Pana Jezusa przed Jego śmiercią wierzyła w Niego? Jest napisane, że nie wierzyli. A w dniu Pięćdziesiątnicy ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Co takiego się musiało stać, że najpierw Jego rodzina nie wierzyła w Jezusa, a po Jego śmierci w Niego uwierzyła? Coś się musiało stać. Na pewno nie to, że w grobie było ciało. Ten grób naprawdę musiał być pusty. Ale nawet gdyby uczniowie to sobie wymyślili, gdyby w jakiś sposób jakąś tam sugestię wywierali, chociaż to jest nieprawdopodobne, żeby tyle osób się nawróciło, ale powiedzmy, to potem piszą świadectwo o tych wszystkich wydarzeniach. I co piszą? W jakim świetle siebie przedstawiają? Bardzo często w świetle negatywnym. Piszą, że wszyscy go opuścili, Jezusa. Piotr się go zaparł, zdradził go 3 razy tej nocy. Tomasz, niewierny, nie wierzył do samego końca, dopóki Jezusa nie ujrzał. Piotr też nie za bardzo wierzył. Odchodził od grobu i tak, no dwoje babka wróżyło pewnie mówił. Uczniowie powątpiewali, czy to faktycznie jest Mesjasz. Kiedy go spotkali na drodze do Emaus, to mówili, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Czy może to był Mesjasz, może to nie był Mesjasz. Takie świadectwa pisali o samych sobie. Mało tego, pierwsi świadkowie, którzy są opisani w Nowym Testamencie, którzy spotkali Pana Jezusa Zmartwychwstałego, to były niewiasty. Świadectwo niewiast w sądzie w tamtych czasach było w ogóle nie brane pod uwagę. Przepraszam kobiety, no ale tak to było wówczas, poza jakimiś tam bardzo drobnymi przypadkami. W związku z tym, czy gdyby ktoś wiedział o tym, że wymyślił kłamstwo i pisałby historię o tym kłamstwie, to stawiałby samego siebie w negatywnym, i był kłamcą, był człowiekiem nieuczciwym, stawiałby samego siebie w negatywnym świetle, czy mówiłby o tym, że wszyscy się zaparli, opowiadałby tego rodzaju historie, w dodatku jeszcze pisałby o tym, że pierwszymi świadkami były niewiasty, gdzie wiadomo było, że każdy się doczepi do tego, no, bo takie było środowisko żydowskie. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. Nawet jeżeli, można by było powiedzieć, napisali te rzeczy po to, żeby uwiarygodnić tą historię, bo byli tak dobrymi psychologami, to w pewnym momencie ci kłamcy spotkali się z niebezpieczeństwem śmierci. Bo niemal wszystkich prominentnych uczniów zabito, chociażby apostoła Pawła. Piotra też tradycja głosi, że zabito. Jana, Jakuba ścięto. Jeżeli oni to sobie wymyślili, czy byliby gotowi oddać życie za kłamstwo, które sobie wymyślili? Bo pół biedy, jeżeli głoszę jakąś tam nieprawdę, jakieś kłamstwo i nie spotyka mnie z tego powodu nic, żadne prześladowanie. Ale jeżeli ktoś mi przystawia pistolet do głowy i mówi, a teraz umrzyj za to, w co wierzysz, to jeżeli to jest kłamstwo, to ja nie chcę umierać. Ale jeżeli to nie jest kłamstwo, to rzeczywiście jestem w stanie umierać. Teoria druga, o której mówiłem, uczniowie kłamali, ciało pozostało w grobie. Moim zdaniem jest totalnie nieprawdopodobne. Żaden przeciwnik, podsumuje, nie zaprzeczał temu, iż grób jest pusty. Żaden z Żydów. Ani wtedy, ani w późniejszych czasach. Nie neguje tego literatura żydowska z Talmudem łącznie. Gdyby uczniowie kłamali, nie głosiliby w Jerozolimie, tylko gdzieś z daleka od Jerozolimy, nie nawracałaby się taka ilość ludzi, bo byłoby to kłamstwo łatwo zweryfikować, nie napisaliby o sobie tak niepochlebnego świadectwa, bo nie leżało to w ich interesie. Wreszcie nie oddawaliby życia za kłamstwo. Mało prawdopodobna teoria. Możliwość trzecia. Owszem, grób był pusty, ale to uczniowie wykradli ciało. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, wersety od 62 do 66 mówią tak. Nazajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział: po trzech dniach zmartwychwstanie. Rozkaż więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Ta teoria w rzeczywistości jest tym zarzutem, który Żydzi stawiali od samego początku tego wydarzenia, aż przez wiele, wiele późniejszych wieków. Nie wiem, czy nawet nie jest tak dzisiaj, że niektóre środowiska tego nauczają. Natomiast chyba jest to jeszcze bardziej jednak nieprawdopodobna teoria od tych poprzednich, dlatego że było kilka rzeczy takich, które wręcz uniemożliwiały tego rodzaju postępowanie uczniów. Pierwsza rzecz, o której tutaj czytaliśmy, na którą pewnie zwróciliście uwagę, to, że Piłat mówi: macie straż, idźcie i zabezpieczcie. To nie była straż świątynna, to była straż rzymska. To wynika z czego innego, ale nie będę poruszał teraz tego tematu. Straż rzymska to grecka kustodia, taki jest też termin w Nowym Testamencie. To nie byle jaka straż była. Czasami się pokazuje przy grobie Pana Jezusa dwóch żołnierzyków tam z jakimiś malutkimi włóczniami w sukieneczkach, gdzieś tam się rozglądają, to tak nie wyglądało. Straż rzymska, zresztą może przeczytam wam jeden fragment, bo też troszeczkę o tym mówi. Wtedy jak apostoł Piotr został aresztowany. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich i w wersecie 4 jest mowa: a gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. To była straż. 4 czwórki żołnierzy. Ta kustodia liczyła od 4 do 16 żołnierzy, w zależności od tego, jaka to była straż. Ale ciekawe było to, że jeżeli liczyła 16 żołnierzy, to ci, którzy znają zwyczaje tamtej straży, w ogóle pisali o tym, że... Ale to może później. W każdym razie, jeżeli pilnowali jakiegoś przedmiotu, albo jakiejś osoby, albo jakiejś rzeczy, to było tak, że 4 osoby czuwały cały czas, otoczywszy tą osobę. Jeżeli, powiedzmy, ta osoba była tutaj, to te 4 osoby wokół niej czuwały, natomiast pozostałe 12 spało w takim półkolu z głowami zwróconymi w kierunku tych 4 strażników. Także przejść przez coś takiego to było niełatwo, nawet jakby wszyscy spali, bo można było się obudzić. Poza tym, że 4 cały czas czuwało. Po 4 godzinach była zmiana. Także 4 godziny spokojnie można było w nocy wytrwać. To nie było tak, że oni tam całą noc wszyscy czuwali i byli zmęczeni. Po 4 godzinach była zmiana, reszta spała, a ci, którzy się wyspali, wtedy czuwali. Rzymianie. Później było inaczej. Kiedy Imperium Rzymskie znalazło się w rozsypce i Germanie zaczęli, zresztą ludy barbarzyńskie, nie tylko Germanie, zaczęli je pokonywać. Natomiast Rzym swoją potęgę zdobył, i to poświadczają historycy, dzięki swojej żelaznej dyscyplinie. A kustodia była jedną z takich formacji, która typowo, ponieważ to była straż, musiała się cechować żelazną dyscypliną. Były bardzo surowe kary, zwłaszcza za zaniedbania podczas nocnych wart. Za niewielkie przewinienia robili coś, co w czasach komunistycznych nazywało się ścieżką zdrowia. Może niektórzy pamiętają. Czyli 2 rzędy żołnierzy. Ten, który jakieś tam przewinienie dokonał, musiał przebiec przez te 2 rzędy, tylko że nasza milicja w czasach komunistycznych biła pałkami takimi gumowymi, a tamci Rzymianie otrzymywali razy pałkami drewnianymi, a więc dużo. I to było za niewielkie przewinienie. Za zaśnięcie na warcie była śmierć. To, o czym mówiłem wtedy, kiedy aresztowano Piotra, kiedy strzegło go 4 czwórki żołnierzy, wiecie, jak się skończyło? Werset 19 mówi o tym, że tych żołnierzy wydano na skracenie. Mimo tego, że tam praktycznie rzecz biorąc żadnej winy ich nie było. Ale taka była kara, jeżeli coś złego stało się z więźniem albo ze sobą pilnowano. Tam w dodatku jeszcze cały ten grób był zapieczętowany pieczęcią rzymską. Pieczęć to było też coś dla Rzymian świętego i to proszę wykreślić tam potem, jak Marunia będzie wstawiała albo Łukasz wykład. Także to też było coś dodatkowego. Natomiast sama straż tak naprawdę już była, no, moim zdaniem, nie bardzo do przejścia. Nawet jeżeli by ona liczyła 4 osoby, a nie 16, jedna spała, 3 spały, jedna pilnowała i potem zmiana, to też trudno by było w jakiś sposób ich tam ominąć. Mateusza 27:60. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, spali, zasnęli, przypadek, cud, zza krzaków gdzieś tam przeszli obok tej straży, podeszli do grobu. Był jeszcze jeden problem. I złożył je w swoim nowym grobie, mowa o Józefie, który wykuł w skalę i zatoczył przed wejście do grobu wielki kamień i odszedł. Ten wielki kamień przy grobach też jest dobrze znany w literaturze żydowskiej, nazywa się Golem. To był wielki kamień. To nie był mały kamień, tylko wielki. Józef z Arymatei był człowiekiem bogatym. To był kamień, który miał chronić ten grób przed zwierzętami i przed ludźmi. Żeby ludzie nie weszli, nie wkradli się, być może czegoś nie ukradli, jeżeli coś tam było cennego. Często był przytrzymywany klinem. Był troszeczkę wyżej i w momencie, kiedy już grób zamykano, klin odsuwano, kamień toczył się z góry do dołu, zaklinowywał wejście i wymagało bardzo mało siły, żeby go odklinować. Ale z powrotem, żeby go odsunąć, już ta siła była potrzebne dużo większe. Dlatego sam Józef z Arymatei mógł zamknąć ten grób, ale potem otworzyć już nie bardzo. Skąd to wiemy? Wiemy to stąd, że w Ewangelii Marka w 16 rozdziale mamy opis, kiedy niewiasty idą w niedzielę z samego ranka do grobu. Idą trzy niewiasty i zastanawiają się, kto nam odsunie kamień z tego grobu. Czyli te trzy niewiasty zdawały sobie sprawę z tego, że nie będą mogły odsunąć tego kamienia z grobu. Trzy niewiasty, więc nie tak mało. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no bo nie wiedziały, czy to jest wielki kamień, czy to jest mały kamień, dlatego nie wiedziały, czy go odsuną. Nie, bo przynajmniej jedna z nich, rozdział wcześniej, jest mowa o tym, że była wtedy, kiedy grzebano Pana Jezusa i widziała to wszystko, co się dzieje. Także widziała ten kamień. Trzy niewiasty wiedziały, że nie będą w stanie tego kamienia odsunąć. Nawet jeżeli by przyjąć, że mężczyźni są silniejsi i dwóch mężczyzn mogłoby ten kamień w jakiś sposób do góry odsunąć. Okej, minęli straż, bo straż zasnęła. Straż było bardzo blisko tego kamienia. Taki był zwyczaj. No i co? No i odsuwają ten kamień. No musi hałasować. Nie ma siły, żeby taki kamień nie hałasował. Nikt z Rzymian się nie zbudził? Nie złapał tych uczniów? Bardzo mało prawdopodobne. Tak więc teoria trzecia, która mówi o tym, że uczniowie wykradli ciało, jest mało prawdopodobna z tych przyczyn. Uczniowie musieliby przejść przez rzymską straż. Już to jest bardzo wątpliwe. Musieliby odwalić kamień tak, by rzymska straż tego nie słyszała i wynieść niepostrzeżenie ciało. Następna rzecz, nie tylko odwalić kamień, ale znowu przejść przez tą straż ścianę. To wręcz nieprawdopodobne. A nawet jeżeli by tak zrobili, wciąż pozostaje pytanie, czy byliby gotowi oddać życie za coś, o czym wiedzieli, że jest kłamstwo? Bo to też by było oszustwo. Ponieważ mówili, Jezus zmartwychwstał, a tak naprawdę wiedzieli, że wcale nie zmartwychwstał, że umarł, tylko że oni ciało wykradli. Bardzo mało prawdopodobne. I czwarta, wreszcie ostatnia możliwość, też teoria, która w naszych czasach ma swoich zwolenników. Jezus nie umarł wcale, tylko zemdlał. Zemdlał z wyczerpania. Był tak wyczerpany, że stracił przytomność. W związku z tym, że wiedza medyczna w tamtych czasach była, no w powijakach na pewno nie była tak rozwinięta, jak w dzisiejszych czasach. Wszyscy się pomylili, stwierdzili jego śmierć, zanieśli go do grobu, ten grób zapieczętowali, zawalili kamień, przetoczyli kamień. Pan Jezus się ocknął w tym grobie, no i wydostał się z tego grobu i potem pokazywał się uczniom. A uczniowie stwierdzili, że to jest zmartwychwstały Pan. Jezus ich nie wyprowadzał z błędu. No i tak w ten sposób ta teoria. No, widzę, że się uśmiechacie, ale tak ludzie wierzą. Jest to nieprawdopodobne, ale tak wierzą. I wcale nie tak mało krytyków. Proszę? Tak. Tak, teraz powiem, dlaczego ta teoria jest mało prawdopodobna. Przede wszystkim biczowanie. Biczowanie miało miejsce po bezsennej nocy, więc Pan Jezus był zmęczony, bardzo wycieńczony. Zresztą całą swoją służbą. Było dokonane nie jakimiś takimi biczami zwykłymi, ale to było rzymskie flagrum. Oglądaliście pasję? Tam był jeden taki moment, który pokazywał flagrum, jak to rzeczywiście ten bicz wyglądał i takie były właśnie bicze rzymskie. Były to bicze z taką rękojeścią drewnianą, mocną, do których było przyczepione od 3 do 9 rzemieni, ale długich rzemieni. Ale te rzemienie nie były tylko same. Do nich były dołączone kulki metalu, kawałki kości albo ostrza metalowe jeszcze. Także możecie sobie wyobrazić, co się działo z człowiekiem, który takiemu biczowaniu był poddany. Na pasji był taki moment, w którym ten żołnierz podchodzi do stołu i uderza stół właśnie tym biczem flagrum. I potem wyrywa z tego bicza kawałki drewna. Po prostu widać, jak te kawałki drewna są wyrywane. Tak, rzeczywiście tak wyglądał właśnie flagrum rzymski z pierwszego wieku. Nawet gdy skazaniec był tylko biczowany, to często było tak, że po prostu nie przeżywał tego biczowania, samego biczowania. Żydzi mieli taki zwyczaj, że mieli uderzać 40 uderzeń. Zawsze uderzali 39, żeby się nie pomylili, nie uderzyli więcej i kara na nich nie spadła. Ale to były normalne biczowania, a nie tego rodzaju właśnie biczami. Natomiast u Rzymian było to inaczej. Jeden z lekarzy, Truman Davis, wynotowałem sobie taki opis jego, opisał to następująco. Był to lekarz, który drobiazgowo przebadał ukrzyżowanie od strony medycznej. Opisuje skutki wywołane biczowaniem rzymskim flagrum. Ciężki bicz uderza całą siłą wiele razy przez plecy, ramiona i nogi. Najpierw rzemienie tną tylko skórę, potem w miarę następnych uderzeń rozcinając tkankę podskórną, wywołują wyciekanie krwi z naczyń krwionośnych i żył skóry. I w końcu powodują krwawienie tętnicze z położonych głębiej mięśni. Małe kuleczki łowiu powodują najpierw głębokie rany, które rozszerzają się po kolejnych uderzeniach. Wreszcie skóra pleców zwisa długimi strzępami i zmienia się w masę porwanej krwawej tkanki. Gdy dowodzący centurion uznawał, że więzień jest bliski śmierci, kończono biczowanie. Nie 40, ale dopiero wtedy, kiedy centurion uznawał, że więzień jest bliski śmierci, wtedy kończono biczowanie. Eusebiusz, historyk kościoła, mówi, że podczas takiego biczowania żyły cierpiącego były obnażone. Można też było zobaczyć ścięgna, mięśnie i kości ofiary. Pan Jezus był po tym biczowaniu tak znękany, że nie miał siły nieść poziomej belki krzyża na miejsce swojej kaźni. To była pierwsza rzecz. A potem jeszcze było ukrzyżowanie. Jedna z najbardziej strasznych rodzajów kar, jakie człowiek wymyśli. Znowu fragment jednego uczonego, który opisuje krzyżowanie. Śmierć przez ukrzyżowanie wydaje się obejmować wszystko, co w bólu i śmierci straszliwe i odrażające. Oszołomienie, skurcze, pragnienie, głód, bezsenność, traumatyczną gorączkę, tężec, wstyd, publiczne pohańbienie, przerażające wyczekiwanie, zgorzel i nieopatrzonych ran. Nienaturalna pozycja ciała czyniła każdy ruch bolesnym. Rozerwane naczynia krwionośne i zmiażdżone ścięgna pulsowały nieustającym bólem. Rany ze stanem zapalnym wskutek nieopatrzenia stopniowo atakowała gangrena. Tętnice, zwłaszcza w głowie i w żołądku, pęczniały od nadmiaru krwi. Gdy wszelki rodzaj cierpień stopniowo się pogłębiał, dochodził jeszcze nieznośny ból palącego, przemożnego pragnienia. Tak wyglądało ukrzyżowanie. Zwolennicy teorii, że Pan Jezus po prostu zemdlał, wydaje mi się, że brak im racjonalnego myślenia i znania, znajomości też faktów historycznych. Dodatkowo po ukrzyżowaniu miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. Apostoł Jan mówi, że ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu był uroczysty, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. A gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. Dwie rzeczy, krew i woda. To jest ciekawe, że jeżeli człowieka martwego przebije się włócznią, to z człowieka martwego krew nie leci. Jeżeli człowiek jest żywy, to z drugiej strony krew pulsuje. Ale nie ma mowy o żadnej wodzie. Ci, którzy wierzą w Ewangelię, ci, którzy są lekarzami, piszą, że jest tylko jeden przypadek taki, w którym po uderzeniu włócznią wylatuje krew i coś, co można nazwać wodą, jest wtedy, kiedy przebija się martwego człowieka tutaj w tym miejscu, gdzie jest serce i ten człowiek zmarł na skutek pęknięcia serca. Dlatego, że w osierdziu gromadzi się zarówno krew, jak i płyn osierdziowy. Najpierw wypływa sporo krwi, a potem wypływa sporo tego płynu osierdziowego. Dlatego Jan powiedział, że wypłynęła krew i woda właśnie w takiej kolejności. Nie ma możliwości, żeby ktoś po uderzeniu jeszcze włóczni i z taką reakcją jeszcze żył. Jezus zmarł dlatego, że pękło po prostu mu serce. Dodatkowe argumenty. Czterech żołnierzy stwierdziło śmierć Pana Jezusa. Oni by się musieli pomylić. Skąd wiemy, że czterech żołnierzy? Bo podzielono jego szaty na cztery części wśród tych żołnierzy, którzy byli pod krzyżem. To nie byli żołnierze rzymscy, to nie były jakieś osoby, które się nie znały na tym, czy ktoś żyje, czy też ktoś umarł. Umieli to stwierdzić. Kiedy był pogrzeb Pana Jezusa, przygotowano 100 funtów na jego namaszczenie. To było około 30 kg. To jest dużo. Najpierw namaszczono go tymi maściami, a potem szczelnie owinięto, tak jak mumie, bandażami. I ci, którzy opisują żydowskie praktyki z tamtego czasu, mówią, że ten bandaż był bardzo, bardzo szczelnie owinięty, także pełnił między ciałem a tymi bandażami, pełnił w zasadzie taką troszeczkę funkcję klejącą, że łączył te bandaże z ciała. Tak to wyglądało. Tak więc kilka rzeczy. Biczowanie, krzyżowanie, uderzenie włóczniom i pogrzeb. Stwierdzenie też śmierci przez czterech tych żołnierzy. Wszystko to musiało być fikcją, żeby przyjąć faktycznie założenie, że Pan Jezus nie umarł, tylko zemdlał. Teoria o omdleniu nie wytrzymuje krytyki. Pan Jezus musiałby przeżyć biczowanie samo w sobie często śmiertelne oraz ukrzyżowanie, to co mówiłem. Żołnierze musieliby nie rozpoznać Jego śmierci, musiałby sam wyzwolić się z bandaży. To też jest ważne. No i ten wielki kamień, o którym mówiliśmy. W jaki sposób by odsunął sam, znękany i po tych wszystkich przeżyciach ranny, mógłby odsunąć ten wielki kamień tak, żeby żołnierze rzymscy tego nie usłyszeli i jeszcze wyjść z tego grobu. Jeden z chrześcijan, dość znany pisarz John Stott i ewangelista, podsumował to w ten sposób. Czy naprawdę można wierzyć w to, że po wyczerpującym i bolesnym procesie, włącznie z biczowaniem i ukrzyżowaniem, przez 36 godzin mógł żyć w kamiennym grobowcu pozbawionym ciepła, bez posiłku i opieki medycznej? Czy później wprost nad ludzkimi siłami potrafiłby przesunąć kamień zasłaniający wejście do grobu i to bez zwrócenia na to uwagi rzymskich strażników? Czy ukazując się uczniom jako słaby, schorowany i głodny, mógł wywrzeć na nich wrażenie jako ten, który pokonał śmierć? Czy potem mógł twierdzić, że umarł i zmartwychwstał, wysyłać swoich uczniów na cały świat, obiecując być z nimi aż do końca dni? Czy w ciągu 40 dni ukrywał się gdzieś przed nimi, od czasu do czasu niespodziewanie ukazując się im, a wreszcie w zagadkowy sposób znikł? Teoria taka jest bardziej niewiarygodna niż niewiara. To były cztery możliwości, które rozważyliśmy, które są przedstawiane przez sceptyków jako dowód tego, że Jezus nie zmartwychwstał. I tak naprawdę żadnej innej możliwości nie ma. Możecie spróbować sobie wymyślić. Jeżeli są jakieś, to tylko pokrewne od tych czterech, które przedstawiłem. Żadnej innej możliwości nie ma. Josh McDowell, o którym wspomniałem na samym początku, napisał wiele książek. Kilka niezłych z tych wielu, a jedną znakomitą. Ja korzystałem przy tym wykładzie z tej właśnie znakomitej książki, która nosi tytuł Sprawa zmartwychwstania. Zachęcam Was do tego, żebyście ją kupili i przeczytali sobie tą książkę, bo rzeczywiście podaje bardzo dużo, bardzo dobrych argumentów za historycznością i za faktycznością zmartwychwstania. Natomiast Josh McDowell wspomina o jeszcze jednej sytuacji, która miała miejsce podczas jego głoszenia Ewangelii. Wtedy, kiedy spotkał się z muzułmaninem, z którym dyskutował na temat Pana Jezusa. I w pewnym momencie ten muzułmanin mówi tak, troszeczkę chcąc ośmieszyć chrześcijaństwo, mówi: wy, chrześcijanie, to jesteście biedni. My, możemy iść do grobu naszego proroka, naszego mistrza i chociaż mamy tam jego ciało. A wy, chrześcijanie, jak chcecie iść do grobu swojego mistrza, to idziecie i grób jest... Nie dokończył. Josh McDowell wtedy mówi, zdałem sobie sprawę z tego, że zrozumiał. Mówi, no, dokończ, dokończ. Bo prawda była taka, że grób jest pusty. I ten człowiek zdał sobie sprawę z tego, że grób jest pusty i z konsekwencji tego, że właśnie grób jest pusty. To pytanie, od którego zacząłem, które zadał jeden z uczniów swojemu profesorowi. Jeżeli Jezus nie zmartwychwstał, to co się stało tego niedzielnego poranka? Jest pytaniem, na które każdy człowiek powinien sobie odpowiedzieć. My wierzymy w to, że odpowiedź może być tylko jedna. W taką odpowiedź wierzymy, ale też taką odpowiedź wydaje mi się, że możemy uzasadnić też na podstawie tego, o czym wspominałem, jako odpowiedź logiczną i wynikającą też nie z naszej ślepej wiary, ale z naszego rozumowania. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest faktem historycznym. Co prawda miało to miejsce wiele lat temu, ale jest też gwarancją tego, że Bóg nie zostawi nas samych, nie pozostawi nas w śmierci. Jest gwarancją naszego zmartwychwstania. I ten wykład chciałbym zakończyć też tym fragmentem, którym rozpocząłem, który jest piękną obietnicą tego, co wierzę, wszystkich nas spotka w przyszłości i za czym też się chyba nie możemy doczekać, też tak sądzę. Księga Hioba, 19 rozdział 25-27. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczy. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Amen.